Historia, którą dzisiaj wam opowiem, wciąż żyje wśród uliczek Śródmieścia. Zuchwały napad na bank, przemyślany, doskonale wykonany, skradziono ponad 1 300 000 złotych, ale cena, jaką przyszło za ten napad zapłacić, była dużo wyższa. W jego trakcie zginęła jedna osoba. Ale okazuje się, że ta sprawa niesie za sobą cień jeszcze innych śmierci. Kto stał za napadem na bank na Jasnej? Poznajecie tę niezwykłą historię. Partnerem odcinka jest Pilsner Urquell. Pierwszy, oryginalny Pilsner, ważony nieprzerwanie od 1842 roku w czeskim Pilźnie. Historia, którą dzisiaj wam przedstawię, to historia, którą pewnie sporo z was może uznać za historię kompletnie niepasującą do kanału Piąte Nie Zabijaj. Ale to jest taka historia, która z jednej strony jest legendarną historią i przeszła też do kanonów największych zbrodni z czasów PRL, ponieważ jest to nie tylko historia o wielkim napadzie na bank, o wielkiej, zrabowanej gotówce, ale jest to także historia o śmierci kilku osób. W związku z tym w taki sposób dzisiaj na nią patrzę, że jest to niezwykła zagadka. Dosłownie cytując tytuł właściwie jednego ze źródeł, zagadka tamtych lat. I mimo, że wydarzyła się na długo przed moimi narodzinami, ponieważ mówimy tutaj o roku 1964, a ja się urodziłam trochę później, to jednak łączy mnie z nią pewien osobisty aspekt. Mianowicie taki, że kiedy wiele lat temu oglądałam sobie w internecie różnego rodzaju właśnie programy kryminalne, czy takie, które mówiły o różnego rodzaju kryminalnych sprawach, to trafiłam właśnie na materiał Zagadki z tamtych lat. I właśnie w odcinku drugim mówiono o napadzie na konwój właściwie, bo historię znamy jako napad na bank, ale to nie był napad na bank, to był napad na konwój, który te pieniądze deponował dopiero w banku. I w inscenizacji tego odcinka grał nikt inny jak mój za chwilkę już mąż, Krzysztof Kudelski. I on też był operatorem i tam montażystą w tym programie, więc przez wiele miesięcy czy nawet lat właściwie wracałam do tego odcinka, nie wiedząc kompletnie, że patrzę na swojego przyszłego męża. Więc taki jest tutaj osobisty akcent, który może spokojnie sprawić, że powiem o tej historii, że jest mi szczególnie bliska. Mamy rok 1964. Jesteśmy w Warszawie. To jest taki czas w Warszawie i właściwie w Polsce też oczywiście, w którym jeszcze liżemy rany po II wojnie światowej, która zakończyła się co prawda już niemal 20 lat wcześniej, ale wciąż rany są świeże. Jest to czas bardzo burzliwy. Pamiętajmy też o tym, że po 1945 roku, kiedy wojna oczywiście się zakończyła, w Polsce było bardzo niespokojnie, nie wiadomo było, co w Polsce będzie się działo, kto obejmie władzę, a ponadto byliśmy pod bardzo silnym wpływem nie tyle Związku Radzieckiego, co Józefa Stalina, który zmarł kilka lat później i właściwie to dopiero po jego śmierci można było mówić o jakiejkolwiek odwilży, czy o tym, że społeczeństwo mogło w jakiś sposób odetchnąć ale wciąż to są lata, kiedy Warszawa jest w odbudowie. I w takiej właśnie odbudowującej się Warszawie, a właściwie to budującej się od nowa, jesteśmy. Budynek, o którym dzisiaj będę mówić właściwie przez większość tego podcastu, czy w którym dzieje się akcja dzisiejszej historii, to dom pod Orłami, który znajduje się przy ulicy Jasnej w Warszawie. Myślę, że każdy, kto w Warszawie był choć na chwilę, kojarzy takie miejsce jak ulica Jasna, która jest bardzo blisko Marszałkowskiej, jest też tuż za ścianą wschodnią, czyli za tymi trzema dużymi domami towarowymi, czyli Warsem, Sawą i Juniorem. To takie dość, nawet dla przyjezdnych mogłabym powiedzieć, i dla osób, które nie są z Warszawą związane, charakterystyczne miejsce. Dom pod Orłami powstał właściwie dużo wcześniej, ponieważ w 1917 roku miał służyć jako właśnie gmach banku, jednak wojna pokrzyżowała jego historię. Budynek został całkowicie zniszczony i został dopiero po wojnie odbudowany wedle właściwie tego samego projektu, który został nieco zmodyfikowany i na przykład w wyniku tej modyfikacji zmieniono drzwi wejściowe, umiejscowienie drzwi wejściowych, które teraz nie znajdowały się z boku, a właściwie na samym środku ściany frontowej tego budynku. Żeby też trochę nakreślić Wam otoczenie, w jakim dom pod Orłami oraz bank, wtedy PKO, tam się znajdował, w tamtych czasach oczywiście, to powiem tylko tyle, że wówczas właśnie cała ściana wschodnia, czyli Wars, Sawa i Junior, były w budowie. W związku z czym wszystkie okolice ulic dzisiejszych, takich jak właśnie Jasna czy ulica Zgoda, były błotnistym traktem, przez który trzeba było brnąć, szczególnie właśnie to brodzić w nim, szczególnie jeśli mówimy o grudniu i to takim niezbyt mroźnym grudniu. Do tego błotnistego chaosu 22 grudnia 1964 roku, na dwa dni przed Wigilią, podjeżdża Warszawa, samochód. To jest samochód, który służy do konwojowania pieniędzy. Przyjechała z bardzo niedaleka, bo z centralnych domów towarowych, które mieściły się wówczas przy Alejach Jerozolimskich. Dzisiaj ten budynek znamy pod nazwą Smyk, ponieważ później tam właśnie powstał Smyk, ponieważ centralne domy towarowe zostały przeniesione właśnie na ścianę wschodnią, do Warsa, Sawy i Juniora. Wyobraźmy sobie teraz największy dom towarowy w Warszawie na dwa dni przed świętami. To są czasy, w których po pierwsze nie ma tak naprawdę sklepów, do których można sobie wejść i kupić prezent czy cokolwiek. Sklepy to wówczas były głównie takie zakłady usługowe, albo sklepy spożywcze, albo jakieś takie sklepy, w których można było kupić takie produkty dziennego użytku, codziennego użytku właściwie, takie, których potrzebujemy w zwykłej codzienności. Więc wyobraźmy sobie, jakie tłumy musiały pod tym CD-tem, bo tak był popularnie nazywany ten sklep, wówczas się kręcić i jak wielki utarg z takiego praktycznie przed dnia Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia musiał się tam znaleźć. Na pewno olbrzymi. Myślę, że nie było to wcale głupim posunięciem ze strony oczywiście kogoś, kto żył poza prawem, żeby się połasić na ten utarg. Codziennie pieniądze z CD-tu były przewożone konwojem właśnie do znajdującego się nieopodal banku PKO przy ulicy Jasnej w domu pod Orłami. Działo się tak głównie dlatego, że wówczas nie było nawet bankowości elektronicznej, o czym w ogóle mówimy. Nie było transakcji bezgotówkowych, więc wszystko odbywało się w tradycyjny sposób, czyli za wszystko płacono gotówką. No i tę gotówkę trzeba było gdzieś deponować, w związku z czym deponowano ją na koniec każdego dnia w banku i tak też było tym razem. Z racji tego, że to był właściwie jedyny taki na tamten moment sklep w Warszawie, gdzie można się było ubrać i kupić takie porządne po prostu rzeczy od A do Z, no to ten utarg zazwyczaj był bardzo wysoki. tym bardziej przed świętami, w związku z czym te pieniądze zawsze przewożono konwojem, mimo że było właściwie tak blisko od dzisiejszego Smyka do domu pod Orłami. Zazwyczaj jeżdżono tam żukiem, który, czy nyską, już teraz nie kojarzę dokładnie. To są bardzo takie podobne do siebie samochody dostawcze z czasów PRL, ale tym razem użyto samochodu, który też czasami używano w tym celu, starej Warszawy, która miała nie przyciemniane, tylko zamalowane szyby z tyłu, żeby nie było wiadomo kto, czy i ile osób siedzi w takim samochodzie, no ze względów bezpieczeństwa. Tamtego 22 grudnia utarg tego sklepu wynosił ponad 1 300 000 zł. I żeby uzmysłowić Wam, jakie to były pieniądze, to powiem tylko, że średnie miesięczne wynagrodzenie w PRL-u w 1964 roku wynosiło 1867 zł. A mówimy o zestawieniu tej kwoty z kwotą 1 336 500 zł. Andrzej Gass, dziennikarz śledczy z czasów PRL właśnie, mówi o tym, że domek pod Warszawą i to w takiej miejscowości jak Anin, jak nie wiem, Rembertów, jak może nawet i Konstancin, kosztował w tamtych latach około 100 000 zł. Taki już z działką, porządny domek pod Warszawą. Więc możemy sobie tylko uzmysłowić, że łupem padło 13 takich porządnych domków pod Warszawą. Albo jak kto woli, około 716 średnich krajowych pensji z tamtych lat. Wówczas też Polacy, którzy lubili gry takie jak Totolotek, w takich najwyższych kumulacjach mogli spodziewać się wygranej w wysokości 1 000 000 zł. Tutaj nawet ta kwota przewyższa rekordowe kwoty kumulacji w Totolotka. Fortuna, po prostu fortuna. Około 18:30 tego 22 grudnia pod bank na ulicy Jasnej podjeżdża wspomniana wcześniej Warszawa. Są w niej 3 osoby. Kasjerka z CD-tu, Jadwiga Michałowska oraz 2 konwojentów, Stanisław Piętka oraz Zdzisław Skoczek. Obecność kasjerki potrzebna jest do tego, żeby te pieniądze zdeponować w banku, podpisać jakieś papiery. Konwojenci natomiast zapewniają kobiecie w tym czasie bezpieczeństwo. Z samochodu wysiada najpierw Zdzisław Skoczek, który jako jedyny z tej całej trójki ma ze sobą broń. Ta broń jest konieczna, ponieważ ma odstraszyć potencjalnego złodzieja, który mógłby się połasić na taki łup. Jednakowoż tego dnia, jak i pewnie każdego wcześniejszego, nie odbezpiecza tej broni, w związku z czym cały czas trzyma ją w kaburze, co prawda dłoń trzyma na broni, na rękojeści broni, ale zanim będzie mógł z niej skorzystać, będzie musiał jeszcze wykonać kilka, co prawda szybkich ruchów i czynności, ale w sytuacji takiej kryzysowej czy bardzo dynamicznej każda sekunda ma olbrzymie znaczenie, o czym pewnie zaraz Zdzisław Skoczek się przekona. Więc najpierw to wysiada on, zabezpieczając swojego kolegę i koleżankę. Oni się znali zresztą bardzo dobrze, ponieważ już długo razem współpracowali. Następnie z samochodu wysiada Stanisław Piętka, który faktycznie jest tym takim głównym konwojentem i dźwiga szary worek, w którym znajduje się 8-kilogramowy utarg z całego dnia z CD-tu. Potem wysiada Jadwiga Michałowska, która ma razem ze Stanisławem Piętką wejść do budynku banku. W samochodzie znajduje się jeszcze kierowca, którego rola także jest ważna w takiej sytuacji. Gdyby coś się stało, to przecież on musi być cały czas za kółkiem, żeby móc bezpiecznie odjechać. Warszawa podjeżdża pod główne wejście i parkuje tam, w związku z czym do wejścia do budynku, do samego banku, dzieli od drzwi Warszawy do drzwi tego banku, dzieli 6 metrów, bardzo niewiele. Ta odległość wydaje się przecież bardzo bezpieczna. Stanisław Piętka wyrusza pierwszy, I mówię tylko do Jadwigi i do Zdzisława takie zdanie: no to ja biegnę. Jadwiga spokojnie patrzy na znajomego. Widzi kątem oka, jak do drzwi banku zbliża się jakiś mężczyzna. Ale kobieta myśli sobie o tym, że to po prostu pewnie klient. Ten bank jeszcze jest przecież otwarty. Ale kiedy widzi, że Stanisław zaczyna wskakiwać po schodach tak dość energicznie do wnętrza banku i widzi, że ten człowiek zaczyna przyspieszać i po sekundzie zderza się tutaj niby przypadkowo z konwojentem, to zanim zdąży się zorientować, że coś jest nie tak, usłyszy pierwszy strzał. Ten strzał przeszywa zatłoczoną i ciemną, już pogrążoną w ciemnościach Warszawę, co oczywiście sprawia, że Stanisław Piętka natychmiast upuszcza worek na podłogę, pada też na ziemię i ląduje twarzą do ziemi. Ta twarz też ląduje mu w mokrym i brudnym śniegu. Wtedy też złodziej chwyta za ten worek i ucieka jedną z bocznych ulic. Wówczas nazywała się ona ulicą Hibnera, dzisiaj jest to ulica Zgody. Ale w tym samym czasie, dosłownie kilka ułamków sekund później, pojawia się jeszcze drugi mężczyzna, tym razem wysoki, bo ten, który worek wyrwał, był krępej budowy i był raczej niski. A tutaj nagle z mroku wyłania się bardzo wysoki mężczyzna, jak na tamte czasy, wyciąga broń i tym razem strzela do Zdzisława Skoczka. Najpierw strzela do niego w plecy, a potem, gdy mężczyzna już opadnie na ziemię, podchodzi do niego i dobija go dwoma strzałami w głowę. Zdzisław Skoczek ginie na miejscu i kiedy umiera, ma zaledwie 28 lat. Co dzieje się z Jadwigą Michałowską? Ona w tym chaosie czołga się za samochód, za Warszawę, tak żeby osłonić się trochę od tego banku i od tego miejsca, gdzie dochodzi do strzelaniny. Kierowca też kładzie się gdzieś w samochodzie, tak żeby nie zostać zauważonym. I właściwie po kilku sekundach, gdy podnoszą głowy, to towarzyszy już tylko im cisza. Nagle Warszawa w tym zbiegu ulic Jasnej, no dzisiejszej Zgody, jest kompletnie pusta i cicha, i nieruchoma, ponieważ wszyscy przechodnie, którzy byli świadkami tego wydarzenia, ukryli się gdzieś, schowali, być może też padli na ziemię. Co zresztą też wspomina jeden z dziennikarzy Kuriera Polskiego, którego siedziba znajdowała się dosłownie naprzeciwko budynku, dzisiaj to też jest taka piękna kamienica, właśnie banku na Jasnej, i on przypomina sobie tylko tyle, że przez pierwsze minuty panowała absolutna cisza. Cisza, cisza i jeszcze raz cisza. Tutaj też warto dodać, że w tamtym czasie Polska była bardzo, bardzo biednym krajem. No już oczywiście słyszeliśmy pewnie nieraz od naszych rodziców czy dziadków, że były problemy z prądem, że wyłączano go bardzo często, żeby ta energia mogła w jakikolwiek sposób na przykład zasilić zakłady przemysłowe, ponieważ nie wystarczało jej na to, żeby dostarczyć ją do wszystkich mieszkań w Warszawie. I właśnie z takich względów oszczędnościowych Warszawa, co wspomina też Andrzej Gass, wcześniej przeze mnie wspomniany, Warszawa była bardzo ciemnym miastem. Tak on to pamięta, ponieważ świeciła się co druga latarnia, w niektórych takich mało uczęszczanych ulicach w ogóle tych latarni nie było albo w ogóle nie świeciły. No i także pod bankiem na Jasnej było niezwykle ciemno. I co możemy też zobaczyć właśnie potem na archiwaliach różnych z miejsca zdarzenia, że nie ma tam światła ulicznego, tylko trzeba oświetlać to miejsce, do którego doszło już do zabójstwa, ponieważ Zdzisław Skoczek tam zginął, przypominam. Oświetlano takimi racami, co zresztą pokażę Wam w grupie Piąte Nie Zabijaj, do której serdecznie Was zachęcam, właśnie w jaki sposób oświetlano potem to miejsce zbrodni. Nie można było przynieść na przykład takich przenośnych jakichś lamp, ponieważ nie było dokąd ich podpiąć, czy gdzie ich podpiąć, więc trzeba było sobie radzić takimi bardzo analogicznymi, że tak powiem, metodami. To właśnie dziennikarze z Kuriera Polskiego, którzy gdy tylko słyszą strzały, od razu biegną do okien. To też są czasy, gdzie telefon, taka linia telefoniczna była właściwie totalnym luksusem i bardzo niewiele osób miało telefony w domach, więc to właśnie z tej redakcji następuje pierwsze powiadomienie Milicji Obywatelskiej o tym, że przed bankiem doszło najprawdopodobniej do napadu. Co ciekawe, pierwszy odgłos, jaki w ogóle słychać w tej przeszywającej ciszy, a właściwie odgłos, który tą ciszę przeszywa sam w sobie, to odgłos klaksonu, ponieważ będący w szoku kierowca tej Warszawy oraz całego konwoju zaczyna bardzo dynamicznie wciskać klakson, właściwie cały czas tym klaksonem trąbi, tak żeby zwrócić na siebie uwagę. W tym samym czasie Jadwiga Michałowska przebywa w szoku i z tego szoku jeszcze nie wyjdzie przez kilka kolejnych dni, co też wspomina któryś z dziennikarzy z tamtych lat. Mówi, że kierowca, który wtedy właśnie trąbił tym klaksonem, przez wiele miesięcy nie był w stanie pozbyć się tego dźwięku z uszu. Więc to chyba taka dość ciekawa, tutaj mówię w takim kontekście psychologicznym, blizna po takim wydarzeniu. Więc kiedy ten klakson rozbrzmiewa i ludzie zaczynają powoli wychodzić z tych kryjówek, zaczynają ludzie powiadamiać milicję, krzyczeć, że doszło do napadu, to w tym samym czasie z tej pustej, totalnie ulicy, opustoszałej, ponieważ ludzie zeszli, no bardzo też słusznie, z linii ognia, to nagle pod bankiem znajduje się tych ludzi 8 razy więcej. Po prostu są tłumy, które chciały zobaczyć i chcą zobaczyć w tamtym momencie, co się tak naprawdę stało. Panuje absolutny chaos. Jest ciemno, jest zimno, jest błotno i nic nie wiadomo. Są jakieś krzyki, płacze, wrzaski. No i oczywiście, czego możemy się domyślać z punktu widzenia kryminalistyki, miejsce zbrodni zostaje całkowicie zrujnowane. Po pierwsze, liczni świadkowie, którzy tam byli na miejscu, zadeptali ślady, więc nie wiadomo było, które zostały pozostawione przez sprawców. Do tego wszystkiego, kiedy na miejsce przybywają milicjanci, popełniają pierwszy błąd, ponieważ w żaden sposób nie zamykają ulic, które są wokół banku na Jasnej, nie odgradzają skutecznie miejsca zbrodni. I żeby wam tylko pokazać i uzmysłowić, jak bardzo tam wielki chaos panował, to tylko wam powiem, że to przechodnie podnosili i zbierali z chodnika łuski, które przekazywali milicjantom. Oni nawet nie wiedzieli, od czego mają zacząć. Wtedy główny dyżurny Komendy Milicji Obywatelskiej oczywiście zarządza pełną mobilizację. Część patroli wysyła w okolice banku, a kolejną, liczniejszą chyba grupę angażuje do tego, żeby w takiej sytuacji jak napad na bank, bo to jest tam bardzo konkretna sytuacja, w której jest cały scenariusz i harmonogram działań, żeby ci ludzie odcięli i zamknęli miasto, żeby nikt z tego miasta nie mógł wyjechać. Do tej blokady dochodzi dopiero 40 minut później, po napadzie, co tylko może nam uzmysłowić, że w Warszawie w 64 roku samochodów było niewiele, więc opuszczenie tego miasta, które i tak już było jeszcze wtedy dużo mniejsze niż dzisiaj, no pewnie mogło zająć kilkanaście maksymalnie minut, w związku z czym sprawcy w momencie, kiedy miasto było blokowane, już mogli dawno zmierzać szosą gdziekolwiek i być dawno poza miastem. Najważniejsze też jest to, żeby uratować życie drugiemu z konwojentów, Stanisławowi Piętce. Zostaje on przetransportowany do szpitala, zresztą Jadwiga Michałowska również, ponieważ przebywa w ciężkim szoku. Oni też zostają bardzo szybko przesłuchani, ponieważ no, byli na miejscu zdarzenia. Jedno z nich straciło życie, więc pierwsze, co przychodzi milicji do głowy, to może to, że to właśnie Zdzisław Skoczek był zamieszany w ten napad i musiał zginąć jako niewygodny świadek. Ale o tym za chwilkę, ponieważ najpierw jeszcze jesteśmy w tym miejscu zbrodni, w miejscu napadu, w którym panuje całkowity chaos, jest ciemno, brakuje jakiegoś takiego obeznania z jakąś sztuką kryminalistyczną, czy w ogóle zabezpieczanie miejsca takiego zdarzenia. Sprawcy najprawdopodobniej już są dawno poza Warszawą i teraz następuje przesłuchanie świadków. I to też w bardzo taki nieregularny sposób, bardzo chaotyczny, ponieważ tych świadków po prostu łapano z ulicy, nie spisywano nawet do końca ich danych, tylko pytano tak po prostu o to, co widzieli, kogo widzieli. No i wszyscy zgodnie mówią, że tego napadu dokonało dwóch mężczyzn, z czego jeden był niski, drugi był bardzo wysoki, więc na tamte czasy, kiedy właściwie, no dzisiaj też tak jest, że wzrost jest notowany w dowodach osobistych, ale wówczas większość mężczyzn była o wiele niższa niż dzisiaj, więc naprawdę można się było wyróżniać wysokim wzrostem. To pierwsze, co przychodzi milicji do głowy, to to, żeby jak najszybciej zrobić spis wszystkich wysokich mężczyzn w Warszawie i po prostu ich przesłuchiwać. Więc na tej liście, bo potem milicja się przestała ograniczać tylko do Warszawy i zaczęła rozważać każdego Polaka, to na tej liście podejrzanych znalazło się ponad 1 000 000 osób. Z tego co pamiętam, Brunon Hołyst mówił o 1 500 000 obywateli, z czego on sam znalazł się na liście osób typowanych, które trzeba było sprawdzić. Sprawa szybko zyskuje kryptonim P64 i ma najwyższy priorytet ze wszystkich innych spraw. Tutaj też milicja nie pozostaje sama z tym śledztwem, ponieważ bardzo szybko do tego śledztwa wkracza, chciałam sobie zażartować, ówczesne FBI, czyli Służba Bezpieczeństwa. No ale w tamtych czasach bardzo władza była wyczulona na wszystkie akty takie, które można by było postrzegać jako przeciwko systemowi, jako takie, które mają ten system na celu rozwalić, czy jemu zagrozić, w związku z czym traktowano je z najwyższym priorytetem. A tutaj napad na bank, zabójstwo konwojenta, ten bank był państwowy, więc te pieniądze też były państwowe, pochodzące z państwowego domu towarowego, więc można to było postrzegać jako taki zamach na Polskę tamtych czasów. Więc tutaj możemy sobie tylko uzmysłowić, jak bardzo były zmobilizowane wszystkie służby w tamtych czasach, więc nie ograniczano się do tego, żeby na przykład właśnie przesłuchać wszystkich wysokich mężczyzn w Polsce. Stworzono także takie na tamten moment innowacyjne manekiny z papier-mâché, czyli z tej takiej moczonej gazety chyba w kleju, przez jakichś bardzo zdolnych artystów na podstawie wszystkich portretów pamięciowych. To stworzono takie dwa manekiny, które miały oddać takie najbardziej charakterystyczne cechy sprawców tego napadu. Wyglądały trochę upiornie i nawet tutaj w okładce tego odcinka widzicie te dwie twarze. No mnie one trochę przerażają, ale nawet jak to tłumaczył potem komendant główny milicji obywatelskiej, one są trochę wyzute z takich cech typowo ludzkich, żyjącego człowieka, ale właśnie mają uwypuklić takie rzeczy jak duży nos, takie mocne, masywne czoło, czy brwi, czy chociażby wzrost. I tutaj bardzo szybko okazuje się, bo tutaj mówię też o tym stworzeniu manekinów, co pewnie zajęło kilka dni, o ile nie tygodni, to jednak od razu badanie balistyczne łusek po kulach, których użyto podczas tego napadu, wskazuje i mówi milicjantom, że to nie jest pierwszy napad tych samych sprawców, ponieważ z tej samej broni strzelano do kasjerki salonu obuwniczego Chełmek przy Alei Wyzwolenia 4 grudnia 7 lat wcześniej. Tej samej broni użyto także do napadu na urząd pocztowy numer 57 z kolei przy Alei Armii Ludowej, a także do napadu też na konwojentów na Mariensztacie. Wiadomo więc było, że to jest czwarty napad tych samych sprawców, którzy już od co najmniej 7 lat są przez milicję ścigani. No i wtedy zaczęło się piekiełko w milicji i w Służbie Bezpieczeństwa, ponieważ sprawa zyskała już taką rangę mocno politycznej sprawy, ponieważ uważano, że ona na pewno musi mieć jakiegoś rodzaju podłoże polityczne, dlatego że, uwaga, do tej zbrodni użyto między innymi pistoletu TT, którego używanie wymagało bardzo dużej wprawy osoby, która tą bronią się posługiwała, co też w tamtych czasach, gdzie nie można było tak po prostu sobie uzyskać pozwolenia na broń, sprawiało, że najprawdopodobniej osoba, która strzelała z tego pistoletu, albo była na przykład byłym partyzantem, tak zwanym chłopakiem z lasu, albo miała wojenne doświadczenie takie opozycyjne, albo zwyczajnie w świecie była osobą związaną ze służbami, z milicją, ze Służbą Bezpieczeństwa. No a tutaj już wiadomo, że takich informacji nie można podać do wiadomości publicznej, bo to zadziała tragicznie na opinię o milicji, na respekt, jaki obywatele Polski, Rzeczpospolitej Ludowej powinni czuć wobec władzy aparatu państwa. I o ile w postępach śledztwa można było informować opinię publiczną, jeżeli dotyczyły one te ustalenia wszystkie nowe, ludzi niezwiązanych z milicją czy z SB, to o tyle, jeżeli tropy prowadziły do, chciałam powiedzieć do domu, ale do tej samej jednostki, do tej samej komórki, do tej samej instytucji, to w kraju, w którym rządziła propaganda również i propaganda była takim narzędziem, właściwie podstawowym narzędziem władzy do tego, żeby utrzymać morale wśród społeczeństwa, to nie można było o niczym nikogo informować. No bo jak powiedzieć, że ci straszni złoczyńcy, którzy zabili zwykłego obywatela za wór z pieniędzmi, to tak naprawdę nasi. Zresztą to nie był jedyny worek z pieniędzmi, jaki banda poszukiwana wtedy przez całą Polskę i w całej Polsce skradła. Chociaż jeśli powiem, że to cała Polska poszukiwała tych bandytów, to też chyba skłamię, ponieważ w uciemiężonej komunizmem Polsce opinia publiczna trochę chyba jednak kibicowała tym bandytom i złodziejom. Niech im się uda, niech wezmą te pieniądze, niech wyjadą. Bo to był jakiś taki rodzaj sprzeciwu wobec oprawcy. Znamy to zresztą z poprzedniej historii, którą opowiadałam wam też właśnie w odcinku dla Pilznera o Paramonowie, który był takim zwykłym przestępcą ulicznym, kieszonkowcem, jakimś takim hulaką i rozrabiaką. I kiedy zabił milicjanta, to cała Warszawa, tak zresztą piosenka głosiła, chodziła w żałobie, kiedy Paramonowa zatrzymano, a potem stracono. Wspominałam też wcześniej, że badania balistyczne jednoznacznie wskazały, że broń użyta do napadu na konwój pod Bankiem na Jasnej była użyta też w innych napadach. I teraz powiem wam, w których dokładnie i kiedy i jaka kwota zginęła. Otóż 4 grudnia 1957 roku napadnięto na kierowniczkę sklepu obuwniczego Chełmek. To jest sklep, który mieścił się przy Placu Zbawiciela. Tam ukradziono 118 tysięcy złotych. 2 lata później, 7 kwietnia, na Mariensztacie zaatakowano wtedy milicjanta Zygmunta Kiełczykowskiego, którego dźgnięto, a następnie zastrzelono go po prostu z pistoletu. Tam akurat niczego mu nie ukradli. A 1 czerwca 1959 roku w alejach Armii Ludowej obrabowali konwój pocztowy, zabierając worek, w którym było aż 666 tysięcy złotych. Jak możemy przeczytać w jednym z reportaży na wyborczej.pl, w szczytowym okresie nad wykryciem sprawców tych wszystkich napadów, a szczególnie tutaj mówimy o Banku na Jasnej, grupa, taka specgrupa stworzona z najlepszych funkcjonariuszy w kraju, która dostała kryptonim P64, to ta grupa liczyła, uwaga, 800 osób. Było kilka obiecujących tropów w tej sprawie i one niestety się gdzieś rozmyły w tych tysiącach różnych zeznań świadków, których właściwie łapano z ulicy tuż po napadzie. Jednym z takich świadków była kobieta, która prowadziła tramwaj tamtej nocy i mówiła, że wskoczył do jej tramwaju właśnie w okolicach 18:40. Mężczyzna bardzo taki zaniepokojony, bardzo zdyszany, który miał ze sobą duży worek. Ona sobie pomyślała, że na jakieś prezenty czy na coś. I wskoczył do tramwaju, który jechał na Pragę Północ i zabronił jej zamykania przednich drzwi. Cały czas się pytał tak chaotycznie, w jaki sposób on może dojechać na dworzec wileński. To jest dworzec znajdujący się właśnie na Pradze Północ, czyli tuż po drugiej stronie Wisły, od Starego Miasta. No i kobietę to trochę zdziwiło i w pewnym momencie ten mężczyzna po prostu wyskoczył, już przejechawszy na prawą stronę Wisły i po prostu gdzieś sobie pobiegł. Inni świadkowie wspominają na przykład o tym, że sprawcy najprawdopodobniej musieli oddalić się, czy najprawdopodobniej się rozdzielili i pewnie ktoś im pomagał w tym napadzie, nie byli tylko we dwóch. Ponieważ w okolicach Banku na Jasnej, Banku pod Orłami, dokładnie w momencie, w którym padły strzały, gdzieś wolno z którejś z bocznych ulic odjechała Warszawa, która przejechała pod bankiem, a potem oddaliła się w ogóle. I była to Warszawa typ M20 w takim kolorze szaro-niebieskim. Ja sobie trochę kojarzę te wszystkie stare samochody typu Syrenka i Warszawa właśnie w takim szaro-niebieskim kolorze, podobnie jak Trabanty, które nie były w Polsce produkowane, ale jakoś tak w głowę mi się wbija ten kolor. Tam rejestracja tego samochodu miała się zaczynać od liter TB lub TC i to oznaczało, że to było auto zarejestrowane w Warszawie. No i tutaj już można było się utrzymać i uchwycić tego tropu, dlatego że wówczas w Warszawie samochodów było niewiele, a takich Warszaw w całym kraju było około 970, więc biorąc sobie 970 samochodów do sprawdzenia i ograniczając się do jakichś samochodów w okolicach Warszawy, no można było faktycznie trafić na obiecujący trop. Milicja oczywiście zaczęła sprawdzać każdego z tych właścicieli samochodów i uwaga, tych samochodów było 970, a milicjanci sprawdzili 969, ponieważ jednej Warszawy kompletnie nie udało się odnaleźć, ale za to udało odnaleźć się właściciela tego samochodu, który opowiedział milicji taką historię, że 9 miesięcy przed napadem, czyli to musiało być w okolicach marca, sprzedał tę Warszawę jakiemuś człowiekowi, który się mu nie przedstawił, za cenę przewyższającą wielokrotnie wartość tego samochodu, który bardzo, bardzo chciał taki samochód kupić. Kupił go oczywiście za gotówkę, no wtedy raczej nie było innej opcji, ale to była transakcja pod tytułem kładę mnóstwo pieniędzy na stół i biorę pana samochód i do widzenia. I co najlepsze, kiedy ten właściciel Warszawy chciał podpisać umowę, bo ten człowiek, ten kupiec tajemniczy chciał też oczywiście samochód przetestować, poprosił go, żeby dobrze, podpiszę tę umowę, ale najpierw muszę się przejechać samochodem, to z tej przejażdżki oczywiście już nie wrócił. Natomiast zostawił temu mężczyźnie mnóstwo pieniędzy, no więc gdzieś tam przymknął na to oko. Chociaż o wszystkim powiedział milicji, więc z dużym prawdopodobieństwem można było przyjąć, że to jest właśnie ta konkretna brakująca Warszawa, a mężczyzna, który kupił ten samochód od jego pierwszego właściciela, czy właściwie to od właściciela, który był zarejestrowany jako właściciel tego samochodu, bo bez papierów przecież nie można było przerejestrować pojazdu, no że to jednak jest dokładnie ta Warszawa i jeden z podejrzanych. W 1980 roku, 16 lat po napadzie na bank pod Orłami, specgrupa P64 została rozwiązana, a sprawcy pozostali bezkarni, co nie znaczy, że umorzono wtedy tę sprawę. Z gorzkim posmakiem w ustach zamykano akta tej sprawy, odkładano je do archiwum czy tam gdzieś na jakąś półkę. No i niestety wtedy chyba wszyscy, którzy przy tej sprawie pracowali, mieli już pewność właściwie, że osoby, które napadły na ten bank i na wszystkie inne miejsca wcześniej, były profesjonalistami. Ponieważ o tym miało świadczyć po pierwsze to, w jaki sposób ten napad był zorganizowany, a był zorganizowany perfekcyjnie. Do tego doskonale wiedzieli, kiedy uderzyć na miejsce, w którym, które napadali, żeby zgarnąć jak największy okup. Znaczy właśnie to nie okup, tylko łup. Do tego wszystkiego cechował ich dość duży spokój, ponieważ nie było chaosu. Chaos się pojawiał wszędzie wokół, natomiast oni doskonale wiedzieli co do sekundy, co mają zrobić. No i sam fakt, w jaki sposób świetnie uciekli z miejsc zdarzeń, także pozostali kompletnie nieuchwytni. Co więcej, informatorzy, którzy gdzieś tam mieli kontakty z przestępczą częścią Warszawy, z taką tkanką miejską, która była taka, no wiecie, nielegalna. Każdy musiał mieć takich informatorów. No zdecydowanie tutaj też sygnały płynęły właśnie z tej części miasta, w której po prostu było cicho. Nikt nic o tym napadzie nie wiedział. Nie było żadnych takich, wiecie, ziomków, który coś tam zauważył, obserwował, miał jakiś cynk. Co też potwierdzało teorię o tym, że po pierwsze nie tylko byli to profesjonaliści, ale to jednak musieli być obecni albo byli mundurowi. I tutaj też na przykład typowano, że są to byli oficerowie wyrzuceni po 56 roku, kiedy były czystki ze służby w wojsku albo w bezpiece. Wtedy była ta odwilż po śmierci Stalina i też mnóstwo osób wtedy z bezpieki zwolniono. No i tak sobie wszyscy żyli. Czas mijał aż do 97 roku, kiedy w tygodniku Kulisy Andrzej Gass, o którym już wcześniej wspomniałam, przypomniał w jednym z reportaży historię tego napadu i po publikacji tego tekstu na adres redakcji przyszedł do Andrzeja Gasa list zaadresowany tylko do niego. Stempel pocztowy świadczył o tym, że został wysłany z Jaworzna, niedaleko Katowic. I tutaj zacytuję wam fragment tego listu. Była to rzeczywiście bulwersująca sprawa. Zaangażowani w nią, to znaczy w wykrycie sprawców, byli wysoko postawieni funkcjonariusze KGMO i prokuratury wojewódzkiej w Warszawie. Nie zgodzę się, jak wielu innych czytelników i byłych funkcjonariuszy MO, że niby sprawcy do dzisiaj nie zostali wykryci. I chociaż sprawa jest przedawniona z urzędu i prawdziwi bandyci być może są wśród nas, to nieprawda. Sprawcy napadu zostali po kilku miesiącach wykryci, ustaleni i zlikwidowani, przynajmniej dwaj bezpośredni. Do publicznej wiadomości jednak nie podano, gdyż panowało wówczas embargo i cenzura. Sprawę wykryli spece m.in. z Wydziału Dochodzeniowo-Operacyjnego po uzyskaniu informacji od TW pułkownik T. Kozłowski, od tajnego współpracownika pułkownik. Gdyby żył dzisiaj, to mógłby autorom, o ile by zechciał, powiedzieć coś na ten temat. Wielu byłych funkcjonariuszy MO, bezpośrednio zaangażowanych w tę sprawę, wie, że, cytat, sprawcy napadu na kasjerkę i strażników z utargiem CDT, czyli P64, zostali ustaleni, lecz ze względu na zachowanie autorytetu środowiska, z którego się wywodzili, i dobro państwowe, nie podano ich nazwisk do publicznej wiadomości. Byli to dwaj oficerowie SB, major i kapitan. W owych czasach nie było spraw niewykrytych o takim znaczeniu, gdyż spowodowałoby to reperkusje polityczne, to jest spadek zaufania społeczeństwa do milicji w postaci nieudolności milicji. Jestem czytelnikiem kulis raczej stałym. Proszę nie podawać mojego pełnego nazwiska i adresu do publicznej wiadomości. Andrzej Gas nie zdradził nikomu, kim był ten autor, ale ustalił go bardzo szybko, dzwoniąc do niego. I tutaj fragment z książki Czarna Wołga Przemysława Semczuka z rozdziału Nieuchwytni, gdzie Andrzej Gas wypowiedział się. Miałem rację, zakładając, że dane są zmyślone. Pod wskazanym adresem nie było takiego człowieka. Okazało się jednak, że w tej miejscowości mieszka rodzina o tym nazwisku. Odnalazłem młodego człowieka, który powiedział mi, że jego dziadek był rzekomo w latach 60. funkcjonariuszem milicji. Ale nie zna go, bo z tego co słyszał, wyjechał za granicę. Jakiś czas później rozmawiałem z byłym milicjantem, który powiedział, że ta broń wyszła jeszcze w jakimś napadzie. Nie był w stanie powiedzieć ani gdzie, ani kiedy. I tutaj też na potwierdzenie tej teorii możemy przytoczyć inną historię, którą też opowiedział Andrzej Gas. Mianowicie on dotarł do... Zresztą nie tylko on, ponieważ każdy, kto się zagłębił w akta tej sprawy w IPN-ie, mógł przeczytać, że była pewna kobieta, która była pracowniczką MSW i ona kiedyś, kilka dni dosłownie przed napadem na bank, przechodząc sobie właśnie pod bankiem pod Orłami, spotkała swojego znajomego, a właściwie to dwóch swoich znajomych, którzy pod tym bankiem stali, ale nie byli klientami, nie wyglądali tak, jakby stali w kolejce. I to byli jej koledzy z resortu. Ona nie była w stanie powiedzieć, czy oni pracowali właśnie w służbie bezpieczeństwa, czy oni pracowali jako tajniacy, czy może po prostu byli osobami też funkcje we wszystkich tam działach w MSW. No, raczej się o tym nie rozmawiało, to znaczy... Wiecie, służby specjalne PRL-u były na tyle utajnione i rozwinięte, że nie wypadało. To było naprawdę w złym tonie. I dla własnego bezpieczeństwa lepiej było nie pytać, w jakim dziale pracują. Natomiast oni się znali tam właśnie z tego miejsca pracy, tylko z jakichś tam poprzednich stanowisk. Jeden z nich nazywał się Zdzisiek, drugi się nazywał Lutek. Ta kobieta sama zgłosiła się do Milicji Obywatelskiej i też przeczytam wam teraz fragment książki Przemysława Semczuka. Opowiedziała, że 21 grudnia 64 roku, około godziny 18, czyli dzień wcześniej, idąc ulicą Jasną w kierunku CDT, spotkała znanego sobie z widzenia mężczyznę o imieniu Zdzisław. Szedł w przeciwną stronę, od banku w kierunku Świętokrzyskiej. Sprawiał wrażenie, że mu się śpieszy, a mimo to przystanął i rozmawiał blisko 10 minut. Zdzisław zwrócił uwagę, że widział ją na Akademii w klubie MSW przy Alei Wyzwolenia. Rzeczywiście, była tam podczas Centralnej Akademii MO i SB Garnizonu Warszawa. Ona także zwróciła na niego uwagę. Znali się bowiem od dawna, jeszcze z zabaw tanecznych organizowanych w klubie Kolejarz. Przychodził tam często ze swoim kolegą o imieniu Lutek. Jego także zapamiętała, bo latem 55 roku zauważyła, jak wychodził z gmachu komendy głównej. Domyślała się, że obaj mają jakiś związek z milicją lub służbą bezpieczeństwa. Nigdy jednak nie pytała, czym się zajmują, bo zadawanie takich pytań nie było mile widziane. Każdy mówił o sobie tyle, ile chciał, aby o nim wiedziano. Jednak wtedy, podczas przypadkowego spotkania na Jasnej, Zdzisław poprosił ją, by nie szła dalej w stronę CD-tu. Nie chciał wyjaśnić dlaczego, ale upierał się, żeby zawróciła. Nie rozumiała, o co chodzi, lecz zgodziła się, bo nalegał. Przez chwilę szli jeszcze razem w stronę Świętokrzyskiej. Przy skrzyżowaniu z Moniuszki Zdzisław pożegnał się i poszedł w kierunku Hibnera, jakby chciał zatoczyć koło. Po tych zeznaniach kobiety, nazywała się Ewa G., rozesłano oczywiście komunikat z prośbą o ustalenie, kim może być taki Zdzisław i jakiś Lutek, ale oczywiście żadna nowość, nie udało się ustalić, kim taki człowiek był. No i tutaj wracamy znowu do Andrzeja Gasa, który tak dzisiaj, do dzisiaj mówi właśnie o tym, że to jest dla niego jedna z największych zagadek w tej sprawie, że nie udało się ustalić, kim był Zdzisiek i kim był ten Lutek. Przecież wiadomo było, z jakiego środowiska pochodzą, a ustalenie ich personaliów nie mogło być trudne. No i druga zastanawiająca rzecz jest taka, że w IPN nie znajdziemy wszystkich akt dotyczących tej sprawy, na przykład nie ma w ogóle oryginału akt operacyjnych, tak jakby miało to świadczyć o tym, że część akt tej sprawy jest dalej utajniona, bo jest, ma tę klauzulę specjalnego znaczenia, no i pewnie dotyczy bezpieczeństwa państwowego. I to by tylko potwierdzało właśnie tę historię i hipotezę o tym, że byli to, tutaj robię cudzysłów, swoi. Andrzej Gaz jeszcze, wiem, że mówił, nie pokazało się to nigdzie, przynajmniej ja nie dotarłam do takich źródeł, ale wiem, że właśnie mówił to podczas nagrania programu Zagadki z tamtych lat, tylko że to nie zmieściło się już w programie, o tym, że świadczyć o tym mogło, że właśnie też sprawcy pochodzili z jakichś tam kręgów MSW. Mówił o tym, że na miejscu zbrodni i tych napadów odnaleziono papierosy marki chyba Niwa i to były takie najbardziej lekkie papierosy, takie super light, jakbyśmy dzisiaj określili. I to były papierosy, które tak w domyśle palili zazwyczaj sportowcy, bo właśnie one były najlżejsze. I to by mogło świadczyć o tym, że ci sprawcy, którzy byli świetnie fizycznie wyposażeni, w sensie byli bardzo dobrze zbudowani, byli sprawni fizycznie, mogli na przykład właśnie być sportowcami w gwardii, która była przecież związana z milicją, czy legia, która była związana z, przecież z MSW. Więc bardzo możliwe, że to po prostu tamte kręgi trzeba by było sprawdzić i być może faktycznie sprawdzono. Tylko nie podano tego do publicznej informacji, bo każdy sportowiec wtedy z gwardii czy z Legii w głównej mierze to byli po prostu etatowi pracownicy MSW, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pod które podlegała i Milicja Obywatelska, i Służba Bezpieczeństwa. Oni mogli być tylko sportowcami, nie musieli być wcale funkcjonariuszami, no ale musieli mieć tę legitymację i musieli mieć tam jakieś przeszkolenie. No więc z taką historią was dzisiaj zostawiam. Sprawcy nigdy nie zostali ustaleni, a przynajmniej nie podani do publicznej wiadomości, ale jeśli wierzyć i listowi od tego tajemniczego człowieka i pani Ewie G., która widziała tam jakiś ludzi związanych właśnie ze służbą bezpieczeństwa dzień przed napadem i widać było, że ten człowiek, ten Zdzisław coś wie, bardzo możliwe, że do napadu miało właśnie dość tamtego wtedy wieczora, tak jakby chciał ją uchronić przed strzelaniną i przed ewentualną demaskacją, może nie chciał zabijać koleżanki. No i tak właśnie to wygląda. Jedyna nadzieja na to, żeby się ta sprawa rozwiązała, to odtajnienie akt w IPN, ale nie wiemy, czy do tego kiedykolwiek dojdzie, więc myślę, że należy czekać. Ja jestem jednak chyba zwolenniczką tej teorii, że sprawcy zostali ustaleni, tylko nie podani do publicznej wiadomości. Może się doczekamy, żeby poznać nazwiska sprawców tego największego i najgłośniejszego napadu na bank w powojennej Warszawie. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.